www.sklepkolonialny.com. Mój uczciwy interes, książki z prawdziwym autografem, strokate koszule, które sam noszę, yerba, którą rzeczywiście piję i w niedzielę nieczynne. www.sklepkolonialny.com. Come. Please come.
Zachód Arizona, Wojciech Cejrowski, dzień dobry.
Dzień dobry, doczekaliśmy się na co?
Na twój głos z drugiej strony Atlantyku. Co powiesz, co przeżywasz, co czujesz, co widzisz, co wiesz?
No, przeżywamy na świecie regres dobrego i atak komuny. I to mnie martwi. Ostatni bastion padł na razie. Wojna przegrana z lewicą. I teraz Ameryka zacznie się staczać w takim kierunku Unii Europejskiej. Jak człowiek przyjeżdża do Ameryki z Unii Europejskiej, to otwierają mu się oczy. Jak przyjeżdża żyć, nie na wycieczkę. Otwierają mu się szeroko oczy, jak oni tutaj dużo wolności mają w Ameryce. I to po prostu niewyobrażalne. Ty nie musisz żadnego urzędu pytać o zezwolenie budowlane? Nie muszę. Wybieracie swoich sędziów? Tak, wybieramy. To nie jest kasta mianowana, tylko w głosowaniu. Facet musi się poddawać co 4 lata głosowaniu i go wybierzemy albo nie. I swoich dzielnicowych z policji też wybierać? Tak, wybieramy wszystkich. I broń se tak nosicie? No, grzechotniki mam koło domu i na ulicy mogę spotkać, to noszę se broń przy pasku. I tak normalnie wolno, bez niczego? Tak, tylko na wierzchu ma być, bo ukrytą broń pod płaszczem to albo zezwolenie, albo przestępca. I tak dalej. Zależy, dokąd w Ameryce się przyjedzie. To są trochę inne zjawiska z tych opisanych przed chwilą. Ja opisałem takie, które znam z własnego doświadczenia, z mojej okolicy. Natomiast w różnych miejscach Stanów Zjednoczonych jest trochę różnie, nie wszędzie identycznie. To też Europejczyka dziwi, nie wiem czemu. Jak do Francji pojedzie i do Szwecji, to też jest różnie między jednym a drugim i to już Europejczyka nie dziwi. Natomiast generalna reakcja jest taka, że jak oni tu dużo wolności mają, że to jest całkiem inny system. W Europie to tak to nie wolno. W Europie to my mamy... Jak się mieszka w Europie, to my mamy co? Wydaje nam się, że mamy wolność i że jesteśmy wierzchołkiem świata i że w Europie jest najlepiej, bo jest kultura chrześcijańska i mamy państwa prawa i tak dalej. Natomiast jak się przejedzie z Europy do Ameryki, to człowiek nagle zdaje sobie sprawę z tego, że w Europie jest bardzo autorytarny system. Na przykład nie ma w Europie, nigdzie w Unii Europejskiej wolności słowa, tylko jest bardzo silnie regulowana wolność słowa, czyli to już nie jest wolność. Bardzo niewiele wolno w Europie. Kiedy się w Europie mieszka, dopóki mieszkałem na stałe w Europie, to też miałem takie przeświadczenie, że no, tak ogólnie to no, my mamy wolność słowa. W Chinach nie mają, w Rosji nie mają, ale my tutaj w Europie, no to mamy wolność słowa. I nie kwestionowałem tych zjawisk, że zabroniona jest mowa nienawiści. Dopiero jak wyjechałem do Ameryki, to mi się poszerzył pogląd i zobaczyłem, że oni w Ameryce to mają wolność słowa, bo tam mowa nienawiści, wszystko, co nam się w cudzej mowie nie podoba, jest chronione. I Sąd Najwyższy zinterpretował i wydał wyrok twardy, konstytucję zinterpretował, że właśnie po to jest pierwsza poprawka do konstytucji o ochronie religii i ochronie wolności słowa, żeby chronić tych, którzy wypowiadają myśli, które nam przeczą, które nas drażnią. I właśnie mowa nienawiści jest chroniona. Masz taką wolność słowa w Ameryce, że nawet możesz siać nienawiść.
Masz
potem ktoś cię może do sądu podać.
Masz taką wolność słowa jak Donald Trump, którego zablokowano na Facebooku, zablokowano na Twitterze. Poprawka do konstytucji nie działa, bo i Twitter, i Facebook to są prywatne spółki. Mogą robić co chcą ze swoimi klientami. Mogą im podziękować, nawet jeżeli klientem jest jeszcze urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych.
No tak, właśnie dlatego mówię, że Ameryka stacza się w kierunku autorytarnego systemu i najpierw będzie dążyła w kierunku tego, co już mamy w Unii Europejskiej. Bardzo autorytarny system, tylko uczestnicy tego systemu tego tak nie interpretują. Nie zaznali wolności w Europie. Wychowaliśmy się na farmach niewolników. Pierwszą farmą, na której ty i ja się wychowywaliśmy, to był PRL. I potem jak nam właściciel farmy niewolników dał trochę więcej, pozwolił. Nawet trudno powiedzieć, że dał trochę więcej wolności. Na trochę więcej nam pozwolił, to myśmy się zachłysnęli tym trochę więcej i mamy poczucie cały czas subiektywne, a obiektywnie nieprawdziwe, że żyjemy w świecie wolności. W zasadzie Europa, no przecież tam wszystko wolno, no, obywatele mają prawa i tak dalej. No mówię, że Stany Zjednoczone zaczynają się staczać w kierunku Unii Europejskiej, ale ten proces przyspiesza również w Unii Europejskiej i staczamy się w ogóle wszyscy, cała cywilizacja białego człowieka, czy judeochrześcijańska, bo w Ameryce jest dużo Murzynów też i oni są z judeochrześcijańskiej tradycji, więc my wszyscy jako nasza cywilizacja staczamy się w kierunku autorytaryzmu. Unia Europejska, ale mówisz każdego dnia widzimy...
Mówisz odwrotnie.
Widzimy, że zacieśnia pętlę.
Ale to mówisz zupełnie odwrotnie. Przecież czytamy, przypuśćmy, oglądamy stacje CNN, ABC. Autorytarny Donald Trump poprowadził tłum na kongres. Kongres został na chwilę zdobyty. Zbezczeszczona została świątynia prawa w Ameryce. Na szczęście Donald Trump już porzuca swoje stanowisko. Być może jeszcze będzie impeachment i wtedy zapanuje demokracja i wtedy zapanuje wolność i wtedy zapanuje sprawiedliwość i wtedy zapanuje równość.
No ale to cytujesz CNN, to tak jakbyś cytował w Rosji Prawdę albo jakąś gazetę z PRL-u znaną typu Żołnierz Wolności w czasie stanu wojennego. No to jest propaganda jednej ze stron, jeden bardzo ciasny punkt widzenia. Trumpa od początku CNN traktował jako wroga, zanim jeszcze Trump został prezydentem. Cały ten system, bagno waszyngtońskie, traktowało Trumpa jako zagrożenie. Niektórzy się łudzili, że on tylko tak gada, ale przecież jest nasz i potem nic nie będzie robił, a potem się okazało od pierwszego przemówienia w chwili zaprzysiężenia, że on potwierdza swoje obietnice wyborcze, że to nie tylko była retoryka. Normalnie jest tak, że przemówienie inauguracyjne to jest odwoływanie obietnic wyborczych. Bo jak już wygrał, to on wtedy w przemówieniu inauguracyjnym mówi, no kampania się skończyła, a teraz skoro wygrałem, to łaskawie będę działał dla obu stron i będę prezydentem wszystkich Polaków, w Polsce się mówi. Kandydował taki Duda czy Kwaśniewski jako prezydent swojej grupy i w kampanii wyborczej swojej grupie coś obiecywał, bo nie liczył na głosy przeciwników, tylko te zwierał szeregi w swojej grupie. Więc kandydował jako kandydat prawicy, a jak już wygra, to nagle się staje prezydentem wszystkich Polaków. No to mógł tak od początku mówić, że będzie takim miałkim katolikiem typu Hołownia, że będzie takim miałkim wolnościowcem typu socjaldemokrat. Mógł od początku mówić, że będzie prezydentem wszystkich Polaków, no a nie twierdzić, że nie, ja tutaj dla naszych. No więc w Ameryce to zjawisko przełamał Trump. W swoim pierwszym przemówieniu America First, to państwo pamiętają być może, kiedy potwierdził i dobił jeszcze wszystkie swoje obietnice z kampanii wyborczej. I oni się wtedy, lewacy, zorientowali, że jak to? Nie ma teraz koncyliacyjnego języka, że to, co mówiłem o stawianiu muru i o Ameryce i tak dalej, to tylko tak mówiłem w kampanii, a teraz właściwie trzeba grać po staremu. No i zaczęły się ataki. No i CNN jest po jednej ze stron. On jest przeciwnikiem Trumpa od początku, więc cytowanie mi teraz CNN-u, że Trump był Hitlerem, rudym i autorytarny był i tak dalej. No oni... Nawet trudno powiedzieć, że widzą, co chcą widzieć. Oni kreują pewne informacje, nie podają informacji, tylko to już nie są media, wolna prasa, tylko to są tuby propagandowe pewnego poglądu w sprawie.
Ale niezależnie od tego, ktoś wszedł na Kapitol, 5 osób zginęło w czasie tych demonstracji.
To już odpowiadam. Wszystkie manifestacje do tej pory, nazwijmy je ogólnikowo prawicowe. Zwolennicy Trumpa, Marsz dla Życia w Waszyngtonie, największy na kuli ziemskiej i tak dalej. To te prawicowe były zawsze spokojne, nigdy nie było zamieszek. Jak policja o coś poprosiła, to oni grzecznie się słuchali, nawet jak to było niezgodne z prawem, bo mieli kwit na co innego, a policja im każe co innego. I miasto Waszyngton po manifestacjach prawicowych było zawsze posprzątane. Nawet kowboje, którzy na konno przyjechali, to zadbali o to, żeby końskie kupy były z tyłu za koniami zbierane. Więc było elegancko wyczyszczone miasto. A tym razem zdarzyło się coś dziwnego. Miasto nadal posprzątane i czyściutkie, i nic nie podpalono i tak dalej. Tam przecież było kilkaset tysięcy ludzi na tej manifestacji. A z tych kilkuset tysięcy ludzi, jak się wpuści prowokatora, albo jak się ma wśród kilkuset tysięcy ludzi głupka, który zobaczy, że są niestrzeżone wejścia na Kapitol, no to taki entuzjastyczny głupek niekoniecznie musi być od razu prowokator Antify, chociaż i tego się spodziewamy. Mam nadzieję, że wszystkich wyłapią, przesłuchają, wszystkich, którzy się wdarli, zobaczymy ich życiorysy i przed, jak będzie rozprawa sądowa, to się nagle wtedy dowiemy, że ojejku, tam było 12 działaczy Antify, których mordy widzieliśmy, kiedy podpalali Waszyngton w czasie poprzednich manifestacji, a teraz oni z flagą Trumpa wbiegli i wybili szyby. No więc niech ich złapią i osądzą wszystkich, wyłapią i zobaczymy, kto to był. Natomiast ciekawostką jest to, że najbardziej strzeżony budynek na kuli ziemskiej w tym dniu był strzeżony przez grupę cieciów. To nie widziałem tam wojska z karabinami. Przecież po zamachach terrorystycznych spodziewamy się terrorystów codziennie. Jeżeli terroryści jacyś z Ajatollaha z Iranu oglądali te sceny na CNN-ie, jak się zwykły tłum dziadów wdziera bez specjalnego problemu do najbardziej strzeżonego budynku na kuli ziemskiej, drugi najbardziej strzeżony to jest Biały Dom, no i wdzierają się zwykłe ludzie za pomocą zwykłego sprzętu typu patyczek od flagi. Oni się wdzierają do najbardziej strzeżonego budynku i tam ochrona ucieka, bo to są jakieś stare ciecie, które kompletnie są nieprzygotowane na atak terrorystyczny, nie mówiąc o zwykłym. No to jak to terroryści zobaczą, to mają instrukcję, jak się wedrzeć, ale po drugie pewnie się drapią w głowę, mówią, cholera, myśmy tu przygotowywali plany zdobycia Kapitolu, ale mamy napisane na kartkach od naszych szpiegów, którzy se bilety turystyczne kupili, zwiedzali i się przyglądali, że tam jest ochrona po zęby uzbrojona codziennie i detektory różne i kuloodporne i tak dalej. I nie sposób się wedrzeć na Kapitol. To jak to jest, że ta grupa trumpistów się nagle wdarła? To są pytania, które ja stawiam i one to jest tajemnica. Co, ochrona się spodziewała, że będzie pokojowo tak jak zawsze i się pomyliła? No może tak. Ale jak jest duża manifestacja, to nawet jak się spodziewamy, że będzie pokojowa, to dajemy dużą grupę policjantów do ochrony i nie stawiamy płotków przeciwśnieżnych z plastiku, które jedną ręką daje się usunąć. A takie widzieli Państwo sceny, takie jak gość szarpie za barierę jakąś i ją odwija jak dywan. Bo to była plastikowa bariera przeciwśnieżna, żeby śniegu nie nadmuchało na autostradę. Coś takiego się stawia. I jeden gość to po prostu zdjął i nagle drzwi otwarte. No i teraz ten atak na Kapitol potępiła cała prawica i wszyscy po kolei oburzeni jak najbardziej. Tej samej reakcji nie było, jak Murzyni podpalali przez pół roku miasta w Ameryce i atakowali budynki federalne. To nie było takiej reakcji, jest inna. Wobec nas jest inny standard stosowany. No ale wykorzystała lewica i rząd światowy ten wypadek i to zdarzenie, żeby wprowadzić zamordyzm i cenzurę.
Więc i zaraz, masz rację, tak. I zaraz o tym będziemy rozmawiać, ale najpierw posłuchamy piosenki.
Tak, zagram hymn amerykański, bo kiedy rozglądam się po Ameryce, to widzę, że pewne stwierdzenia z hymnu amerykańskiego. On jest krótki, proszę się nie martwić, to jest fajna piosenka w ogóle. Że pewne stwierdzenia z tego hymnu są już przestarzałe. To nie jest land of the free i home of the brave anymore.
Studio Dziki Zachód.
No, to się zrobiło w studiu Dziki Zachód i też pytanie, skoro już nie ma tego kraju wolności, to co zrobi Wojciech Cejrowski? Spakuje swój plecak i powędruje teraz do Puszczy Amazońskiej?
Kraj wolności jeszcze istnieje, on się będzie staczał w kierunku Unii Europejskiej, no i jak mamy do wyboru jakąś dyktaturę afrykańską do zamieszkania, albo dziadowski kraj, w którym ja sobie mogę wygospodarować dużo wolności, ale tam standard życia słaby, typu Paragwaj, i mieszkanie w Polsce czy w Unii Europejskiej, to być może wybierzemy Polskę, natomiast będziemy coraz dalej od tego ideału, jaki leżał u zarania Stanów Zjednoczonych 400 lat temu, 1619 rok, czy któryś tam, czy 20. Ludzie z Europy uciekali do jeszcze nieistniejących Stanów Zjednoczonych, więc do Ameryki uciekali, żeby zachować swoją wolność religijną. W Europie jej nie było, były systemy autorytarne i trwają do dzisiaj, tylko zmieniają dekoracje, wygląd zmieniają, narzędzia posługiwania się, narzędzia stosowania kontroli zmieniają, bo się świat zmienia. Natomiast autorytaryzm w Europie jest tradycyjny. Od czasów dawien dawna królów typu Mieszko był autorytarnym władcą. Mieszko I, możemy sobie go cenić jako króla, czy Bolesława Chrobrego możemy sobie cenić, ale to były rządy autorytarne i trwają. Józef Piłsudski, rządy autorytarne, i generał Jaruzelski, no to akurat sowiecka władza w Polsce, ale też autorytarne rządy, i obecna władza Unii Europejskiej, gdzie nie można podejmować żadnych samodzielnych decyzji, to też jest władza autorytarna nad obywatelem. Ale nadal pewnie więcej praw statystycznie będzie miał dowolny człowiek, czy Wojciech Cejrowski w tej grupie, w Unii Europejskiej będzie miał trochę lepiej niż w Chinach, no, czy w Rosji. No tylko już nie będzie tego pięknego miejsca, jakim była Ameryka. Jak Amerykanom się opowiadało, jak jest w Europie, to oni przez całe lata się pukali w czoła, że to jest strasznie idiotyczny system w tej Europie. No pomijam takie kluczowe rzeczy typu wolność słowa i prawo do posiadania broni, ale jak się opowiadało na przykład o tej koncepcji powszechnej w Unii Europejskiej Państwowa Służba Zdrowia, zwana powszechną opieką zdrowotną. To samo hasło, to Amerykanie tak zaintrygowani byli, ale potem jak słuchali, jak to działa, no to przecież widać, że to jest najbardziej niewydajny system, jaki można wymyśleć w tym zakresie, i w dodatku najdroższy. Nikomu nie zależy w szpitalu, żeby było tanio. Ani dyrektorowi szpitala w Polsce nie zależy, żeby było tanio, bo on pieniądze dostaje z zewnątrz i nie musi być rentowny, a im więcej dostaje pieniędzy, tym więcej ma pieniędzy do zarządzania pieniędzmi.
Kowboju, może teraz nie rozmawiajmy o systemie służby zdrowia, tylko powiedzmy, czy będzie impeachment Donalda Trumpa, gdzie jest Donald Trump, bo to jest dzisiaj najważniejsze.
No, zapytałeś mnie o to, dokąd się przesiedlić. No to zacząłem opowiadać w kierunku takim, że nie było lepszego miejsca jak Ameryka i to miejsce znika. W związku z tym cofamy się do tego gorszego miejsca. No i albo zostanę w Ameryce, która będzie jak Unia Europejska, albo się cofnę do Unii Europejskiej, która będzie taka, jak jest teraz, tylko trochę gorsza. Bo doszliśmy do takiego etapu, że autorytaryzm bardzo przyspieszył. O cenzurze w sieci chciałeś rozmawiać.
Nie, o tym teraz, Ameryka... czy będzie impeachment? O cenzurze za chwilę.
Czy będzie impeachment?
Tak.
Impeachment jest potrzebny lewakom do jednego. On, patrząc z zewnątrz, kompletnie nie ma sensu, no bo facet za tydzień już nie będzie prezydentem, to czemu go chcemy odwoływać z urzędu? Otóż chodzi o to, żeby nigdy więcej nie mógł kandydować. Gdyby był karnie odwołany z urzędu, to nigdy więcej nie może kandydować. Tak mówi konstytucja i przypisy do konstytucji. I o to wyłącznie chodzi. Pytanie, czy to jest proceduralnie wykonalne, no to zależy, ile prawa będą chcieli złamać. Bo zgodnie z obecnymi procedurami i tradycjami, a mamy w Ameryce trochę jak w Wielkiej Brytanii prawo precedensowe, więc i tradycjami trzeba dodać, że są niektóre przepisy amerykańskie, to jest wyłącznie wynikają z tradycji. Czyli jakby ktoś chciał tradycję mocno złamać, to ją złamie i no, nie ma na to paragrafu, tylko pojawił się nowy precedens. Więc czy proceduralnie jest wykonalne odwołać Trumpa z urzędu na 3 dni przed jego normalnym odejściem z urzędu? Nie wiem, bo nie wiem, ile zechcą złamać przepisów po drodze. Zgodnie z tym, jak to się robiło dotychczas, to się nie wyrobią w czasie. No, ale może będą chcieli sztuczkę zastosować taką, że teraz go nie odwołamy, tylko sam odejdzie, ale dociągniemy impeachment przez następne pół roku do końca i odwołamy go jakby wstecznie. czyli pewne papiery złożymy w niższej izbie, w kongresie, a potem do Senatu wyślemy te papiery do zatwierdzenia już po 20 stycznia. I będziemy potem się trzymać takiej wersji, że papiery przez Senat, już nasz Senat, gdzie ma większość mają lewacy, zostały zatwierdzone, te papiery, które zostały uchwalone, jak jeszcze Trump był 15 minut prezydentem. I być może impeachment przeciągnął na siłę, co dla nas będzie niezrozumiałe, czemu odwołują prezydenta po tym, jak on już odszedł. No właśnie po to, żeby nigdy więcej nie mógł kandydować. I stosują 25. poprawkę do Konstytucji, że może go jeszcze teraz Pence'a docisnąć, wiceprezydenta, żeby złożył kwity, że Trump jest świrnięty i w związku z niezdolnością fizyczną świrnięcie tak samo jak zawał serca. To jest niezdolność, czy koma, ktoś wpadł w śpiączkę. Każda niezdolność fizyczna może spowodować odsunięcie, przynajmniej czasowe, prezydenta z urzędu. No więc próbują też wykorzystać tę furtkę. Na temat impeachmentu tak, będą parli w kierunku impeachmentu, odpowiadam Krzysztofowi Skowrońskiemu i za wszelką cenę będą chcieli go przeprowadzić.
A czy odpowiesz na pytanie, gdzie teraz jest prezydent Trump?
No w Białym Domu urzęduje normalnie. Być może szykuje coś, bo to jest facet, którego żadna porażka nigdy nie powaliła. Jego chcieli przecież utopić od 5 ostatnich lat na różne sposoby. Żaden z tych sposobów nie wyszedł. To jest tak waleczny facet, do samego końca próbował wykorzystać dla Amerykanów, którzy na niego głosowali. Trzeba pamiętać o tym, żaden inny prezydent ubiegający się o reelekcję nie zebrał 75 milionów głosów, a tego nie kwestionuje nikt. Kwestionujemy głosy Bidena, natomiast demokraci nawet nie kwestionują 75 milionów głosów zebranych przez Trumpa. Czyli przynajmniej 75 milionów ludzi na niego się powadygowało zagłosować. I ten facet dla tych ludzi walczył do końca. Wykorzystywał wszystkie możliwe paragrafy, jakie daje państwo prawa. W związku z tym walczy nadal, jak sądzę. Być może wypełnia jakieś kwity, które jeszcze jako prezydent może wypełnić. Ułaskawienia. Mówiło się o tym, żeby dla Snowdena dać ułaskawienie, dla tego gościa, który WikiLeaks prowadził i ujawniał przeróżne tajemnice rządowe. Trump wychodził w niektórych wywiadach z takiego założenia, że wprawdzie Snowden ujawnił tajemnice rządowe Stanów Zjednoczonych i w związku z tym trzeba mu dać mocno po łapach. Bo Ameryka nie życzy sobie, żeby ktoś się ośmielał ujawniać tajemnice, nawet jeżeli wejdzie w ich posiadanie. Ale z drugiej strony mówił, ten facet już swoje przeszedł, wiele lat spędził w izolacji, ale przede wszystkim nasze tajemnice nie były wtedy wystarczająco strzeżone. Jeżeli taki Snowden jest w stanie odessać z serwerów amerykańskich całą masę tajnych informacji, to odpowiadać powinni na tej samej ławie oskarżonych z nim ci, którzy dopuścili do tego, że się dało odessać. Więc być może ułaskawi Snowdena, być może ułaskawi samego siebie i swoją rodzinę, bo jest zagrożenie takie, że się będą mścić po wyborach na nim i będą chcieli go za wszystko, co się tylko da, wpakować do więzienia, korzystając z tego, że mają pełnię władzy autorytarnej. Mają wszystkie gabinety. Mają kongres, senat, mają prezydenturę, w Sądzie Najwyższym mogą dopakować sędziów i będą mieli wszystkie organa władzy w jednym ręku, jak w Chinach komunistycznych. Więc być może Trump, a wolno mu to zrobić, da sobie i swojej rodzinie oraz bliskim współpracownikom ułaskawienie do tyłu i do przodu. Taki parol żelazny list, to stosowane było już w przeszłości. Toczy się śledztwo albo się nie toczy, ale mamy podejrzenie, że się będzie toczyło. Ułaskawiam tego człowieka niezależnie od tego, co znajdziemy kiedykolwiek w jego papierach. No być może sobie wystawi takie kwity i wolno mu to zrobić. A co jeszcze robi? No nie wiem, no pewnie się dogaduje z Izraelem, jak utrzymać pokój na Bliskim Wschodzie po tym, jak go zaprowadził. Zaskoczenie dla wszystkich. Wszyscy mówili, trzeba się dogadać z Palestyńczykami, trzeba się dogadać z Palestyńczykami. To była taka teza od dziesiątków lat powtarzana. A Trump powiedział, ale skoro się nie można z nimi dogadać,
to nie zatrzymujmy się w rozmowach, tylko spróbujmy się dogadać poza Palestyńczykami. I może ich to obudzi, bo zobaczą, że dookoła nich pole opustoszało. I że i dokładnie to zrobił. Dogadał się z 4 innymi krajami, pozawierali pokój z Izraelem, te 4 inne kraje. Palestyńczycy zeszli, no nie chcecie być przy stole obrad, to nie, to obradujemy sami. Być może jakoś pracuje w tej chwili na utrzymanie tego pokoju na Bliskim Wschodzie, żeby Bideny tego nie zniszczyły, żeby nie dogadały się znowu z Iranem. No nie wiem, co robi w szczegółach.
Bo nie dzwoni do Wojciecha Cejrowskiego, bo też nie ma do niego telefonu, bo Wojciech Cejrowski nie daje swojego prywatnego telefonu nawet najbliższym znajomym, a co dopiero takim nieznajomym jak Donald Trump.
Wiesz co, nawet chyba moja mama nie ma mojego telefonu tutaj, tego naziemnego, tylko ja komunikuję się z nią.
Ale twój lekarz, lekarz ma, odnotowaliśmy to w pamiętniku, że lekarz ma twój numer telefonu i że w ogóle masz telefon, bo powiedziałeś, dzwoniłem do lekarza.
Na każdej posesji, którą zajmuję gdziekolwiek na planecie Ziemia, mam linię naziemną. Proszę pamiętać, że te linie działają na 12-woltowym napięciu. I jak ma się starego typu telefon, to kiedy wysiądzie prąd, to telefony działają. Komórkowe nie działają, bo najbliższa wieża też jest na prąd. I ona ma podtrzymanie przez 20 minut, a potem już nie uciągnie to podtrzymanie.
Ale niedługo będziesz miał...
Linie naziemne zakładam.
Niedługo będziesz miał 5G i wtedy bez prądu będziesz mógł się połączyć i nawet bez dzwonienia z całym światem, bo cały świat będzie wiedział, gdzie jest Wojciech Cejrowski, ale to dopiero...
Ale 5G, ale 5G przecież działa na prąd też i musi mieć dużo więcej anten.
A może będzie działać na słońce, albo na rower na przykład.
No nie pociągnie.
A może pociągnie. Tylko
dobra, wtedy szukam przeciwko, a propos, dokąd uciekać. Ja uciekam cały czas na tereny mniej zaludnione.
Pustynia.
I nawet jak w miastach założą 5G, to ja staram się mieszkać w takim miejscu, gdzie im się nie opłaca zakładać, bo tam jest zbyt niska populacja. Czy to w Polsce, dom mam na odludziu, czy tutaj w Ameryce i tak dalej.
No. A czy ty kiedyś jeździłeś na wielbłądzie?
Na wielbłądzie tak. Pojechałem do Tunezji, wszyscy mnie wyśmiewali, kręcić boso przez świat i zrobiłem 5 fantastycznych odcinków. Strasznie mi się tam podobało. Ludzie nie docenili. Mówią, takie hotele na plaży, po co pan tam jedzie? Tam jest Sahara i oni byli tak spragnieni pokazania Tunezji wobec ekipy telewizyjnej. Wszystkie ekipy zawsze tylko hotele pokazują i wypasione stoły uginające się od jedzenia i plaże Tunezji, bo na to też się biuro turystyki tunezyjskiej nastawiało, żeby taką Tunezję pokazywać świat. A ja wjechałem w głąb. I odcinek o wielbłądzie osobny, boso przez świat, z której strony jelbłąd siada i wstaje. Żeby cię nie kopnął, to musisz wiedzieć, jak wstaje krowa, jak wstaje koń. One wstają inaczej. Jedno przednimi nogami, drugie tylnymi. Jak to z wielbłądem? Że jest niegrzeczny, że jest narowisty. Nie jest uparty jak osioł, tylko ma swoją osobowość i w zasadzie gardzi tym malutkim człowieczkiem. No, co je i co z drugiej strony wypada z wielbłąda? Czy to, co wypadło, jest przydatne na Saharze akurat. No zrobiłem taki odcinek o wielbłądzie i jeździłem na wielbłądzie wtedy.
No i może też warto teraz kupić wielbłąda, bo być może tylko na wielbłądzie i na pustyni znajdziesz to miejsce, gdzie nie będzie 5G.
No na razie jestem na pustyni, 5G nie sięga. Na razie nawet 3G nie sięga. Tu, gdzie ja jestem. No nie ma zasięgu komórkowego, co zrobić. Można satelitę postawić na dachu do odbioru telewizji i wtedy ma się internet przy okazji takiego talerza, ale to talerz musi z sufitu, z nieba musi ściągnąć sygnał.
Powiedziałeś, że byłeś w Tunezji. Studio w Rabacie otworzymy na początku lutego. I co ty na to?
To jest Maroko, z tego co wspominam.
Tak.
I bardzo mi się nie podoba to słowo. Jako handlowiec gardzę Rabatem, dlatego że Rabat, promocja, przecena zawsze oznacza, że towar ma jakąś wadę. No dobry towar nie podlega przecenom. No
gardzisz Rabatem wtedy, kiedy sprzedajesz, ale jak kupujesz, to już nie gardzisz
jak
Rabatem.
Jak kupuję też jak kupuję najczęściej. Rabat był dla mnie zawsze podejrzany.
Ja widziałem cię w Barcelonie, jak negocjowałeś tą różę z tą panią.
To nie był Rabat. To nie był rabat, tylko to była negocjacja. Od początku obie strony wiedziały, że to, co ona mi powiedziała na początku, to tylko po to, żeby ze mną dłużej porozmawiać, że ta róża kosztuje biliardon euro chyba.
No, było trzy, a doszedłeś do 50 centów.
Uwaga, jak przychodzę do firmy i kupić coś i proszę o rabat i facet mi mówi, że mi udzieli rabatu, to ja mówię, czemu pan tak od początku nie gadał? Czyli ta cena pierwsza, którą mi pan podał, to ona nie była tak do końca uczciwa, tylko chciał pan więcej wydoić ze mnie, skoro zgadza się pan na rabat. No, jakoś nie przepadam za rabatem, ale to tylko taka gra słów. Cieszę się, że w Maroku będziemy mieli jakiś oddział i ktoś będzie nam mógł rabat wytłumaczyć oraz szerzej Maroko dookoła. To był kiedyś bardzo dobry kraj, bo mieli mądrego króla. Jego syn już taki mądry nie był. Nie wiem, czy to jeszcze ciągle ten syn, czy już teraz ktoś następny przejął władzę. Ale w latach 70. i chyba 80. jeszcze Maroko było przykładem kraju takiego, że można nie tak jak w Libii. Można nie tak jak w Egipcie, tylko jak się ma dobrego króla, to władza autorytarna jest w stanie dać obywatelom lepsze życie niż sąsiedni dyktatorzy.
To skoro mówiliśmy o rabacie, to tylko powiem jeszcze jedną rzecz. Mianowicie Wojciech Cejrowski posiada swój kramik, swój sklep. I myślałem, że w tym sklepie są tylko kolorowe koszule, mydło i yerba. Że to są trzy produkty. A tu okazało się, że Wojciech Cejrowski jest producentem płynów do kąpieli i rozmaitych innych kremów, które to już muszę się przyznać, które mnie otoczyły ostatnio.
A, że ci wysłałem, ale to nie po to ci wysłałem paczkę, żebyś się wszystkim spowiadał i nie reklamował.
Wchodzę do wanny, patrzę Cejrowski, no i co mam zrobić?
Na kosmetykach nie daję swojej fotografii, na różnych rzeczach daję, natomiast na kosmetykach nie, bo sobie wyobrażam, że ktoś pod prysznicem może nie być zadowolony, gdyby mój ryj patrzył na niego z butelki. Więc proponowali mi, ale twoja twarz sprzedaje produkty, ja mówię, na samo nazwisko niech sprzedaje, pod prysznicem na mydełku.
A dlaczego ty jakieś butelki nie produkujesz?
Butelki jakiej? Z napojem wyskokowym?
Z napojem wyskokowym.
Bo trzeba... Ja wolę znaleźć i polecić doskonały rum. Te rumy też raz są lepsze, raz gorsze. Po jakimś czasie, jak już dostały wszystkie medale, to się pogarsza smak. Trudno jest utrzymać dobrą jakość, bo produkt wejściowy jest nierówny. Raz jest trzcina cukrowa, więcej słońca miała, raz mniej, tak jak z winem. I w związku z tym wolałbym, żeby mnie jakaś firma ucapiła, która dystrybucją rumów się zajmuje. Ja wtedy jestem w stanie w danym okresie historycznym powiedzieć, który rum moim zdaniem najsmaczniejszy i dlaczego. A produkowanie jest samodzielne, to zostaw mi panu Jakubiakowi. Niech on produkuje, bo się na tym zna, a ja się nie znam. Dlatego flaszek nie produkuję. Ale powidła mam też w sklepie, bo mydło mam i mam powidło też w moim sklepie kolonialnym. Nie wiem, czy zawsze jest, bo powidło to jest też okresowy towar, ale starałem się przynajmniej dla szpanu, żeby było i mydło, i powidło.
A w naszym sklepie jest i rozmowa, i piosenka.
Proszę uprzejmie, jest piosenka. Gdyby południe wygrało w tych wyborach, piosenka dotyczy akurat, to jest żartem z wojny secesyjnej. Natomiast gdyby ostatnio wygrało południe w Georgii, no gdyby na przykład odjąć wyłącznie głosy zmarłych osób, dawno temu zmarłych, Trump by wygrał. Albo gdyby odjąć głosy tych, którzy nie mieszkają w Georgii, nie powinni w Georgii głosować. To i nigdy nie mieszkali w Georgii, to też Trump by wygrał. Albo gdyby odjąć głosy podwójnie złożone przez tę samą osobę, kilka kartek, to też Trump by wygrał.
Ale my czytamy Mickiewicza i wiemy, że zmarli mają też głos.
Proszę, śpiewa zmarły artysta.
Studio Dziki Zachód.
Kiedyś może będą bajki zaczynały się w ten sposób, że dawno, dawno temu, kiedy ludzie nie tylko umierali na COVID, było tak i tak, ale teraz to nie jest bajka, teraz tak opowiadamy. Wojciech Cejrowski powiedział o tym, że ten procedura impeachmentu czy odwołania Donalda Trumpa będzie kontynuowana. Teraz BBC podało informację, że tak jest, że demokraci zażądali od wiceprezydenta prezydenta, żeby skorzystał z artykułu 25. Jeśli nie skorzysta z tego artykułu, to demokracje zaczną procedurę impeachmentu, więc to już są takie oficjalne informacje. Jeszcze jest jedna oficjalna informacja, to dotyczy dzieci w Polsce, mianowicie klasy 1-3 będą mogły rozpocząć z powrotem lekcje od 18 stycznia, tak powiedział minister zdrowia w Polsce, a my wracamy do tych Stanów Zjednoczonych, bo jeszcze tydzień temu Wojciech Cejrowski miał nadzieję na to, że w kongresie amerykańskim coś się zdarzy, że jeszcze Mike Pence będzie w jakiś sposób procedował, czy próbował doprowadzić do weryfikacji wyniku wyborczego. Nic takiego się nie stało. I co? I nic.
Jeszcze tydzień temu mówiłem, że podjęta zostanie próba, bo Trump walczy do końca. I jemu chodziło o to, żeby poprawnie policzyć głosy, a niekoniecznie o to, że muszę wygrać. On mówił oczywiście, ja wiem, że wygrałem, tak czuję. Wszystko na to wskazuje. Bo gdyby odjąć wyłącznie głosy zmarłych dawno temu w Georgii, to bym wygrał i tak dalej. Więc on uważa, że wygrał. Natomiast nie po to były wszczęte te procedury, tylko po to, żeby odsiać głosy nieuczciwe, bo to na przyszłość też jest niedobre. Jeżeli system wyborczy zostanie złamany, już się Putin ucieszył i powiedział, to niech mi Amerykanie następnym razem nie wytykają, że w Rosji są niedemokratyczne wybory. Takie same są, jak tam u was w Ameryce, poustawiane tu i ówdzie. Więc tak, w zeszłym tygodniu liczyłem jeszcze, że do końca będzie, że uda się przedstawić na podłodze Kongresu i Senatu argumenty za wycofaniem niektórych fałszywych głosów. Natomiast to się nie udało, bo się ludzie wdarli na Kapitol. Kiedy rozpoczęła się ta procedura i trwało przedstawianie dowodów i argumentów na sfałszowanie wyborów, to oni się wtedy wdarli.
I w związku z tym
senatorowie już potem nie chcieli dalej obradować, tylko powiedzieli, dobra, jak nam rozwalacie budynek, to my zatwierdzamy Bidena.
I do tego zaczęła się procedura, która dotyczyła Arizony.
Tak, Arizona jest pierwsza w alfabetycznej kolejności, a tam jeszcze były następne stany. Pensylwania była, Wisconsin, na W to trochę dalej, Georgia byłaby po Arizonie, więc było kilka stanów, które chcieliśmy omówić, ale to omówienie nie mogło być dokończone, no bo się wdarli do budynku Kapitolu i w związku z tym reprezentanci i senatorowie stwierdzili, że nie będziemy w ogóle rozważać już dalej tych kwestii, tylko głosujemy, zamykamy sprawę, Biden będzie urzędował. To, że Biden wygra urząd, a potem wyjdzie, że wybory sfałszowane były, nie ma żadnego znaczenia. Bo tak jak powiedziałem wielokrotnie przez ostatnie tygodnie, ostatecznie parlament, ten kongres wybiera prezydenta w Stanach Zjednoczonych na podstawie pewnych danych, które otrzymywał, ale decydujące jest to głosowanie, które się odbyło właśnie. Niezależnie od, gdyby kongres zagłosował na kogoś, kto się nie urodził w Ameryce, tak jak Obama, kto wyszło później, że był za młody, czyli też niezgodnie z konstytucją. Gdyby cokolwiek wyszło później, to w momencie, kiedy kongres wybiera swojego prezesa, bo tym jest prezydent Stanów Zjednoczonych, jest prezesem tej korporacji, jaka jest Federacja Stany Zjednoczone, do zarządzania tym federacyjnymi sprawami. No jak już wybrali takiego, to taki zostaje niezależnie od tego, co potem wyjdzie, że nie miał prawa zostać. Podobnie było z Franciszkiem, który papieżem Franciszkiem nielegalnie został wybrany na papieża w trzecim głosowaniu, a powinny być tylko dwa dziennie, ale potem, jak już zostanie wyświęcony, czy jak to tam się nazywa, no jak się odbędzie ta procedura zatwierdzająca wybór, to już jest teraz legalnym papieżem. To mówię wszystkim, którzy mają wątpliwości wobec Franciszka, że się zaszczepił szczepionką z trupów, jak on może opowiadać o tym, że rozwodnicy w drugim związku i trzecim i siódmym mogą przystępować do komunii i tak dalej. Jest legalnym papieżem, mimo że został wybrany nielegalnie, bo potem zatwierdzono tę nielegalną decyzję w procedurze takiej, która czyni go papieżem legalnym. Więc Biden tak, jak zaprzysiężony zostanie 20, to już przepadło niezależnie od tego, co o nim się dowiemy później.
I teraz ja?
Nie, co ma, o cenzurze mieliśmy gadać.
A możemy właśnie
gadać, ale możemy też puścić piosenkę i potem gadać o cenzurze.
A dobrze. A będzie ktoś żywy śpiewał?
Będzie żywy śpiewał. Nie, Shaver. Tamten był żywy, jego ojciec zmarł, natomiast Hank Williams Jr. jeszcze żyje i nawet dzieci płodzi chyba. W 1988 roku tamtą piosenkę śpiewał i to był program wyborczy Trumpa już wtedy. Tam były takie stwierdzenia na przykład, że zakazałbym importu samochodów z Chin. W tej poprzedniej piosence coś takiego było. Skupiłbym się na produkcji samochodów w Ameryce. No, czyli postulaty późniejsze, 20 lat, 40 lat później Trump to samo, czy 30. A teraz będzie Shaver. Shaver chyba żyje, ojciec, natomiast jego syn coś przyjmował za dużo substancji, grał na gitarze z ojcem i już nie gra z ojcem na gitarze. I on, Shaver, ojciec, śpiewa Good Old USA, czyli dobre, stare Stany Zjednoczone, które właśnie znikają.
Studio Dziki Zachód.
To przeczytam ci jeden mail, który dostaliśmy z Wielkiej Brytanii. Witam, jestem słuchaczem z Wielkiej Brytanii. Dzisiaj jak pan Cejrowski zaczął mówić o prowokacjach na Kapitolu, to audycję szlak trafił i dopiero po wielu próbach udało mi się znowu włączyć podcast. Czyli to jest wstęp do rozmowy o tym, co się dzieje w internecie.
Tak, najpierw się zdarzyło w gospodarce. Są przepisy antymonopolistyczne i antykartele też się rozbija, czyli zmowę kilku przedsiębiorstw, które całą branżę ogarniają. W XIX wieku chyba, jeśli dobrze wspominam, jeszcze wtedy, albo na początku XX, Ameryka się zorientowała, że wolność gospodarcza i kapitalizm może doprowadzić do sytuacji, w której jakiś jeden człowiek nagle ma w ręku całą branżę. Mamy do czynienia z czymś takim, jeśli chodzi o Twitter. Nie ma alternatywy. Mówienie o tym, że ja jestem prywatną firmą Twitter, jak się nasze regulacje dotyczące cenzury nie podobają, to sobie pójdź gdzie indziej. Otóż właśnie monopol rozpoznajemy w momencie, kiedy nie ma dokąd pójść. Gdyby były tylko dwie kompanie, te firmy telefoniczne w Polsce, telefonie komórkowe, tylko dwie albo tylko jedna, i one by podsłuchiwały nasze rozmowy i dochodziłyby do wniosku takiego, to właśnie Twitter, Facebook i te inne tak zrobiły. Podglądają, co ty piszesz albo jakimi informacjami wymieniasz się za pomocą ich narzędzia z innymi. No więc przełóżmy to na telefony, żeby dobrze zrozumieć, jak to działa. Podsłuchują twoje rozmowy telefoniczne, przetwarzają te rozmowy sobie, dane twoje różne, rozmawiasz z ciocią i w którymś momencie gaszą twój telefon, bo im się nie podobają treści, jakie ty przekazujesz swojej cioci. Bo się z nią na przykład umawiasz na wysadzenie kolumny Zygmunta. No to mogą im się obiektywnie nie podobać. I oni ci wtedy mówią, zatrzymujemy usługę telefoniczną, idź sobie do kogoś innego. Ale ten ktoś inny ma dokładnie takie same przepisy u siebie, więc nie masz dokąd pójść. Doprowadziliśmy w Stanach Zjednoczonych i szerzej na świecie do sytuacji, w której mamy dyktatorów w mediach społecznościowych. Bo nie ma realnej alternatywy dla niektórych z tych narzędzi. Dla Google'a realnej alternatywy przesiąść się na inną wyszukiwarkę nie ma. Dla Amazona nie ma alternatywy. Dla Facebooka nie ma alternatywy. W momencie, gdy się pojawiła alternatywa dla Facebooka, to zmowa kilku największych spowodowała, że alternatywa, ten Parlor, to dla Twittera, gdzieś pomiędzy Twitterem a Facebookiem, ja nie studiowałem Parlora, tam się przesiadła cała masa ludzi wywalonych z Facebooka i z Twittera. Ograniczyło kilku wielkich monopolistów możliwość korzystania z tej firmy Parlor. Zabrali im serwery, powiedzieli, nie będziemy na wyszukiwarce Google'a, nie da się was znaleźć. Amazon zamyka serwery, na których wynajęliście sobie powierzchnię i nie będziecie w związku z tym działać. Zadusili konkurencyjną firmę. Ameryka się w porę nie zorientowała, trzeba było się zorientować 10 lat temu, że pojawili się monopoliści i trzeba było ich pociąć na mniejsze kawałki, żeby była realna alternatywa dla kogoś, komu zamykają konto. Żeby on się z jednego dużego Twittera mógł przesiąść na innego dużego Twittera, ale przede wszystkim powinno się też zakazać cenzury, tak jak w telefonii komórkowej. telefonia nie odpowiada za treści, które my między sobą, rozmawiając przez telefon, wymieniamy i w związku z tym, że nie odpowiada karnie za dwóch terrorystów, którzy się dogadują na wysadzenie kolumny Zygmunta, w związku z tym, że oni nie odpowiadają, to nie mogą też cenzurować treści wewnątrz telefonu. No a jeżeli chcą cenzurować, to musieliby w takim razie karnie odpowiadać za wszystko, co za pomocą ich narzędzia zostanie zrobione. Czyli gdyby terrorysta zostawił iPhone'a w ciężarówce z materiałem wybuchowym i za pomocą tego iPhone'a odpalił tę ciężarówkę, no to iPhone powinien odpowiadać, bo za pomocą ich narzędzia dokonano wybuchu. W oczywisty sposób iPhone nie odpowiada, jest zwolniony z tej odpowiedzialności. Nie wy dajecie tylko usługę komunikacji telefonicznej i nie odpowiadacie za treść tej komunikacji. I tak samo powinno być na Twitterach, na Googlach, na Facebookach i tak dalej. No a nie jest. Oni wybiórczo wykasowali Trumpa, bo już stwierdzili, że nie jest na tyle silny, żeby im zaszkodzić, bo nie zdąży dekretu żadnego napisać, a jak nawet napisze, to nie zostanie wcielony w życie, już nikt Trumpa nie słucha, to możemy w takim razie potęgą jednej firmy, drugiej i trzeciej ocenzurować prezydenta Stanów Zjednoczonych, a jednocześnie Ajatollah z Iranu nadaje treści, za które Trumpa, bo oskarżano Trumpa, że on podżega do zamieszek. Natomiast Ajatollah podżega do zamieszek codziennie, 3 razy dziennie. Do tego, żeby podżynać gardła Żydom z Izraela, Europejczykom, którzy Żydom pomagają i żeby wysadzić Stany Zjednoczone w kosmos. Ajatollah może takie treści przekazywać na Twitterze, natomiast Donald Trump nie może. I kiedy Trump... Kiedy Trumpowi zamknięto Twittera? Wtedy, kiedy był atak na Kapitol i Trump wysyłał tweety, już niestety się nie ukazały, które zachęcały do tego, żeby nie atakować Kapitolu. Czyli nie wszczynał zamieszek, tylko starał się wystudzić zamieszki. Wtedy mu zamknięto Twittera. A skąd to wiemy, że wysyłał tweety, w których chciał zgłuszyć te zamieszki? Otóż on, jak mu zamknięto Twitter, wysyłał za pomocą Twitterów swoich pracowników Białego Domu tweety. Czyli jakiś jego sekretarz pisał, prezydent próbował wysłać taki to a taki tweet, ale ma zablokowany Twitter. To ja go wysyłam przez mój Twitter. Zamknięto te konta tweetowe wszystkim współpracownikom Trumpa, którzy z nim współpracowali w wygłuszaniu tych zamieszek na Kapitolu. A jeszcze do tego mamy zmowę stacji telewizyjnych w Ameryce. Tak jakby się Polsat z TVN-em dogadał. 5 głównych stacji, CNN, ABC, CBS, NBC, one wystosowały pismo do dostarczycieli telewizji kablowej. W Ameryce telewizja odbiera się nie przez antenę, tylko przez kabel. Wszyscy, każdy ma jakiś kabel u siebie w domu, większość ludzi. I te stacje telewizyjne, lewicowe wszystkie, z CNN-em na czele, zwróciły się do prowajderów, do dostarczycieli telewizji kablowej, żeby zdjąć stację Fox, która uchodzi za prawicową, popierającą Trumpa i tak dalej. Nie do końca prawda, ale za taką uchodzi. I teraz wyobraźmy sobie właśnie taką zmowę, że TVN z Polsatem grozi dostarczycielom telewizji kablowej przeróżnym: wycofamy wszystkie nasze kanały z waszej oferty, jeżeli nie zdejmiecie TVP ze swojej oferty. To się właśnie w tej chwili dzieje. CNN wszczął, inne stacje się przyłączyły i próbują wymusić na dostarczycieli telewizji kablowej, żeby z oferty zniknęła jedna wybrana, namierzona stacja. Więc mamy do czynienia z tego typu kapitalistyczną cenzurą w sieci. Bo za pomocą narzędzi kapitalistycznych jest realizowane.
To jeszcze a propos cenzury albo jakiegoś defektu technicznego, również w Irlandii słuchacz miał 15 minut, minus 15 minut, jeśli chodzi o słuchanie audycji studia Dziki Zachód, bo przez 15 minut nie mógł jej słuchać, czyli dwie przygody na rozmaitych wyspach, a teraz drogi Wojciechu, Nina Nowakowska zada ci pytanie. Nina Nowakowska debiutuje w radiu dzisiaj, jest studentką pierwszego roku, nie tylko zresztą dziennikarstwa, ale też szkoły teatralnej w Białymstoku.
Tak jest i mam do pana Wojciecha pytanie, może trochę innego rodzaju niż tutaj z tematów politycznych, ale mamy rok 2021, nowy rok właściwie tuż za nami i gdzieś tam, kiedy myślimy o tym czasie, to pojawiają się takie jakieś pomysły na nowe postanowienia, marzenia, nadzieje. Ja mam takie pytanie właśnie, jakie są pana nadzieje na nadchodzący rok?
Że pani nie stosuje tego paradygmatu w ogóle. Jak ktoś robi listę postanowień noworocznych, to ja nie rozumiem po co. Nigdy nie uczestniczyłem w tym zdarzeniu, żeby sobie wypisywać postanowienia. Mnie to akurat nie pomaga. Jak komuś pomaga, że no, planuję rzucić palenie, no to niech sobie planuje. Ja natomiast tak nie podchodzę do życia. Mam jakieś plany, ale one są też niezwiązane nigdy z Sylwestrem. Czyli nie domykam mojego życia na Sylwestrze i nie otwieram w nowy rok nowego życia. Tylko ona sobie trwa. Nie zauważam tej daty na kalendarzu, jakim jest nowy rok, tylko idę dalej i moim zdaniem też rok 2020 się jeszcze nie skończył. On nadal trwa, jego mocne konsekwencje, a rok 2021 w ogóle jak nie istnieje. Nie zauważymy, że był, bo będzie kontynuacją 2020. Będziemy się odnosili do tej daty 2020. Tak jak podejrzewam w roku 1939 coś się zaczęło i do 1945 cały czas trwało. Nie mieliśmy takiego wrażenia my Polacy w czasie II wojny światowej, że następują jakieś cezury pomiędzy rokiem 1939 a 1940, 1941 i tak dalej. Mogliśmy mieć nadzieję, kiedy ta wojna się skończy, ale ona po prostu trwała przez lat 5. Więc może dlatego, że starszy jestem, nie dzielę mojego życia na takie małe porcje, jakim jest rok.
Co nie znaczy, że nie posiadasz marzeń i planów.
No mam marzenia, mam różne i plany, owszem mam.
Żeby polecieć na Marsa, bo innych marzeń i na bosaka pochodzić sobie po czerwonej planecie.
Nie, na Księżyc chciałem kiedyś polecieć, ale to na stare lata, bo to znaczyło, że wnuków dobrze wychowałem, że bogate są i mogą wysłać dziadka swojego na drogą wycieczkę turystyczną. No a jak już będę słabo chodził, to na Księżycu poskaczę jeszcze sobie, bo tam jest, tydzień temu chyba mówiliśmy o tym, 1/6 ciążenia ziemskiego, w związku z tym może to być zabawne, jak będę mógł fikołki w powietrzu robić bez obawy o osteoporozę.
Ale teraz też poskakać sobie możesz. W końcu dzień się dopiero zaczyna. Wybiegniesz na pole i sobie poskaczesz w słońcu.
W słońcu. Rano były chmury i tak było, że marzły mi paluszki 6 stopni. Chyba było w Celsjuszach 40 parę po naszemu tutaj. Ale jak zaczynamy audycję, to zawsze się okazuje, że chmury pękły, słońce pięknie świeci i pewnie jest 20.
I tego zazdrościmy. Wszystkiego dobrego. Miłego tygodnia.
I nawzajem trzeba się modlić, żeby nas narastająca dyktatura nie pochłonęła. System autorytarny. To lepiej brzmi trochę.
Niech się nie stanie. Pozdrawiam.
Bye!
Studio Dziki Zachód.